Radio Wolna Europa. Historia i współczesność. Audycja Aniny Grabowskiej. Przed mikrofonem autorka.
Tadeusz Nowakowski był wielkim polskim emigrantem drugiej połowy XX wieku, epoki pieców Oświęcimia i łagrów sowieckich, epoki Katynia i podziału świata w Jałcie. Przez wszystkie te lata na obczyźnie wypełniał z pasją obowiązki emigranta niepodległościowego. Brał udział bardzo aktywny w życiu Polonii, najpierw w Wielkiej Brytanii, a później w Niemczech. Współpracował z prasą emigracyjną, pisał książki tłumaczone na kilka języków. Był reporterem papieża, towarzyszył Janowi Pawłowi II w kilkudziesięciu podróżach po wszystkich kontynentach. Działał bardzo aktywnie na rzecz porozumienia polsko-niemieckiego. Miał w Niemczech znakomite, zaprzyjaźnione środowisko elit intelektualnych. Wszędzie występował jako Polak emigrant, przeciwnik systemu komunistycznego, wróg totalitaryzmu, obrońca słabszych i potrzebujących pomocy. Od samego początku znalazł się w zespole Radia Wolna Europa, redagował codzienne audycje informacyjne w rodzaju panoramy dnia, pisał słuchowiska, programy poetyckie. Później zasłynął jako niezrównany gawędziarz w cyklu Przy kawiarnianym stoliku. Gdy w lutym 1993 roku Tadeusz Nowakowski odbierał w polskim konsulacie generalnym w Monachium przyznany mu przez prezydenta Wałęsę krzyż komandorski z gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski, zakończył swoje przemówienie następującymi słowy, cytuję. Wzrusza mnie, gdy w pożółkłych annałach czytam, że emigranci polistopadowi kazali się chować na obczyźnie twarzą ku ojczyźnie. My zaś żyć powinniśmy nieustannie twarzą obróceniu ku Polsce, bo, jak mówi poeta, nie ma ziemi wybieranej, jest tylko ziemia przeznaczona. Ze wszystkich bogactw, cztery ściany, z całego świata, tamta strona. Koniec cytatu. Tadeusz Nowakowski zmarł w Bydgoszczy w marcu ubiegłego roku i tam też został pochowany, w ziemi ojczystej. Jan Nowak-Jeziorański, twórca rozgłośni polskiej Radia Wolna Europa, jej pierwszy dyrektor, przyjmował do pracy świętej pamięci Tadeusza Nowakowskiego, który był w pierwszym zespole, tym zespole, który 3 maja 1952 roku inaugurował działalność rozgłośni. Panie dyrektorze, jaka była podstawa pana decyzji? Dlaczego właśnie Tadeuszowi Nowakowskiemu zaproponował pan przybycie do Monachium i uczestniczenie w tej pracy?
Poznałem Tadeusza Nowakowskiego zaraz po wojnie, a więc zapewne gdzieś w roku 1946, i byłem pod wielkim wrażeniem tego młodego pisarza, boć przecież byłem wtedy młodym człowiekiem. Zapowiadał się rzeczywiście na wielkiego pisarza. Uderzyła mnie niezwykła błyskotliwość, dowcip, świetne opanowanie języka. A przede wszystkim byłem pod wrażeniem jego pierwszej, właściwie jakby dłuższej noweli, Szopa za jaśminami, którą uważam za, po dziś dzień, za arcydzieło literatury polskiej. W moim przekonaniu wówczas on się zapowiadał na wielkiego pisarza. Może te oczekiwania nie do końca się spełniły, ale niezwykle mi zależało na tym, żeby go ciągnąć do współpracy, bo wiedziałem, że to będzie klejnot. I nie omyliłem się. Tadeusz Nowakowski nadał naszym audycjom wiele połysku. Właściwie najlepsze słuchowiska, jakie były, to były słuchowiska Tadeusza Nowakowskiego. Jego cykl audycji dla młodzieży w pierwszych latach, który się nazywał Rzeczpospolita Młodych, był świetny zupełnie. To był niewątpliwie jeden chyba z najzdolniejszych pisarzy, jakich mieliśmy w swoim zespole. To był człowiek, który miał niesamowitą łatwość pisania. I to pisania w sposób piękny. A ponadto miał bardzo wiele inicjatywy. Zwykle wpadał do mnie na chwilę z jakąś notateczką pisaną ręcznie i to były zawsze jakieś świetne pomysły, które ja w większości podchwytywałem. Miał pewnego rodzaju jak gdyby żal do mnie, zupełnie chyba nieuzasadniony, o to, że oto on, pisarz, zamiast pisać, musi odwalać chałupniczą robotę na co dzień w radio. No, to była jego decyzja, nie moja. Ja mu pozostawiałem bardzo wiele czasu wolnego i mógł pisać ile chciał. I wydaje mi się, że jednak jego największym osiągnięciem życiowym było jednak to, co robił u nas. Podróżował bardzo wiele, był wysyłany, miał bardzo wiele różnych przeżyć, które właśnie pozwoliły mu także i pisać. Nie był łatwym człowiekiem. Nie chcę wracać do tych rzeczy, ale dla mnie było niesłychanie wzruszające, że kiedy przyszedłem do szpitala i kiedy Dzieciątka Jezus, kiedy był już właściwie człowiekiem konającym, zaczął od słów wybacz. Ja mu powiedziałem, ja nie przyszedłem, żeby szukać jakiegoś przebaczenia, tylko żeby ci podziękować za twój niesłychany wkład do naszego wspólnego wysiłku, bo to był naprawdę wkład bardzo wielki. Poczynając od tej pierwszej audycji inauguracyjnej, którą zawsze uważałem za jakiś emocjonalny manifest, od któregośmy zaczynali, która była w moim przekonaniu jedno chyba z najpiękniejszych. Ale kończąc na tylu i reportażach, i tych cudownych słuchowiskach, które były naprawdę jak klejnoty, bo to był człowiek tak zdolny, że on się umiał świetnie przystosować do formy radiowej. Więc muszę powiedzieć, że dziś, kiedy go już nie ma, jestem mu naprawdę bardzo wdzięczny, pomimo tych różnych trudności, które przeżywałem z nim, zwłaszcza w tym ostatnim okresie.
Tadeuszu Nowakowskim mówi wiceprezes polskiego PEN-klubu Jacek Bocheński.
Tadeusza Nowakowskiego spotkałem po raz pierwszy w roku 1965. Uzbierawszy jakąś niezbędną odrobinkę pieniędzy, odbywałem krótką podróż na zachód w swoich sprawach autorskich i w celach turystycznych, żeby zobaczyć trochę świata. Tak trafiłem do Monachium. Już przedtem słyszałem wielokrotnie Tadeusza Nowakowskiego przez Radio Wolna Europa. Omawiał twórczość polskich pisarzy. Raz czy drugi zdarzyło się, że mówił coś o mnie. Wiedziałem, że występuje również w programach publicystycznych pod pseudonimem Tadeusz Olsztyński. Jako powieściopisarz był jednak mało znany Polakom w kraju, nawet w kręgach literackich. Jego książek w Polsce Ludowej oczywiście nie wydawano. Ja sam przed spotkaniem w Monachium nie czytałem żadnej. Jeśli dobrze pamiętam, chyba w Monachium zająłem się dopiero lekturą Obozu Wszystkich Świętych, skądinąd powieści uznawanej bodaj do dziś przez krytyków za najwybitniejsze dzieło Tadeusza Nowakowskiego. Mnie ten Obóz Wszystkich Świętych, pełen przedwojennych i wojennych wspomnień o Bydgoszczy i Niemcach, skojarzył się na zawsze z rozmowami, jakie odbyłem z poznanym osobiście w Niemczech autorem książki. Sam Tadeusz okazał się czarującym, uczynnym, dowcipnym panem, trochę jakby przedwojennym i staromodnym. Był to wielki elegant, wysoki, postawny mężczyzna o pięknej twarzy, lew salonowy, jak mówiono w dawnych latach. Człowiek niepospolicie elokwentny, urodzony gawędziarz, którym usta w ogóle się nie zamykały. Łatwo to sobie wyobrażą słuchacze jego późniejszych mówionych felietonów radiowych przy kawiarnianym stoliku. Polubiłem go i tak już zostało na lata. Widywaliśmy się potem częściej, zawsze w Niemczech, jeśli tylko udało mi się tam wyjechać. Znajomości tego rodzaju trzeba było wtedy ukrywać. Kontakty koleżeńskie pisarzy krajowych z emigracyjnymi mogły być w PRL uznane za przestępcze powiązania z wrogimi ośrodkami dywersji. Nie wiem, czy według komunistycznej doktryny propagandowej istniało w ogóle coś bardziej wrogiego i bardziej dywersyjnego niż Radio Wolna Europa. Każdy przejaw swobodniejszej myśli w Polsce, każde najdrobniejsze przeciwstawienie się władzy, najlżejszy akt opozycji, wszystko przypisywano tajnej inspiracji Radia Wolna Europa. Głośny list 34 w sprawie cenzury, który na rok przed moją wizytą w Monachium wystosowali do Józefa Cyrankiewicza inni pisarze, nie ja. Potraktowano tak, jakby nie tych 34 było autorami listu, ale jakby go stworzyło Radio Wolna Europa. Z drugiej strony u emigrantów istniała też bariera nieufności wobec tak zwanych krajowców. Wielu pisarzy emigracyjnych przestrzegało na przykład zasady niepublikowania w Polsce, gdyby nawet krajowe wydawnictwa mogły i chciały im coś wydać. Tadeusz Nowakowski przeciwny był wszelkim takim formom wzajemnej izolacji, ostracyzmowi wobec ludzi z kraju i różnym zacietrzewieniom, za którymi nawet u wybitnych pisarzy emigrantów kryły się czasem osobiste nerwice i frustracje twórcze. Tadeusz był zupełnie pozbawiony megalomanii i zazdrości literackiej. Zwróciłem uwagę, że ze swego bezpiecznego miejsca osiedlenia za granicą nie wymagał od ludzi w kraju poświęcania się w imię celów politycznych. To ja raczej sądziłem, że Polacy bez narażania się i poświęcania nigdy nie osiągną wolności. On powiedział mi kiedyś, nie powinno się palić ludźmi. To była jakby przestroga dla mnie. Tak to wyraził. Ludzi kultury w Polsce pod rządami komunistów trzeba chronić, oszczędzać, a nie rzucać na stos. Powiedział to na długo, zanim Konwicki wymyślił swojego bohatera z Małej Apokalipsy, któremu działacze podziemni każą się dla demonstracji politycznej podpalić. Nadszedł rok 1989, chyba może 1990. Nigdy nie zapomnę tej sceny. Warszawa, plac na rozdrożu, stoję bodaj na przystanku autobusowym i wtem z podziemnego przejścia wychodzi coś niesłychanego. Siwiuteńki Tadeusz Nowakowski, ten monachijczyk, ten groźny dywersant ideologiczny z Radia Wolna Europa, ten mój podżegacz, mój tajny kumpel, przygodny towarzysz stołu z Monachium i Berlina Zachodniego, przyjechał po raz pierwszy odwiedzić Polskę po 50 latach. Potem już bywał często z wizytami, aż wrócił na stałe, żeby przed rokiem umrzeć tu, w swojej rodzinnej Bydgoszczy.
Polskie Radio w Warszawie uczciło w kilku audycjach pamięć Tadeusza Nowakowskiego. Mówi redaktor Polskiego Radia Ryszard Michalski.
Proszę Państwa, kilka tych uwag chciałbym w całości poświęcić pisarzowi w kraju, gdy Polska zwała się PRL-em nie tylko niewydawanemu, ale z nakazu komunistycznej władzy zakazanemu, przemilczanemu i przez całe lata wykreślanemu przez cenzurę przy każdej próbie wymienienia jego nazwiska czy jego książki. W swobodniejszych, bardziej liberalnych okresach tzw. polityki kulturalnej dopuszczano wzmianki o nim w pismach elitarnych o wąskim odbiorze czytelniczym. A równocześnie powszechnie znanemu, szanowanemu, a gdy Polska wybiła się na niepodległość, odznaczonemu przez prezydenta Wałęsę krzyżem komandorskim z gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski, tudzież zaszczyconemu honorowym obywatelstwem serdecznie bliskich mu miast Bydgoszczy i Olsztyna. Mówię o Tadeuszu Nowakowskim, znanym też z Wolnej Europy, z radiowego pseudonimu jako Tadeusz Olsztyński, wybitnym pisarzu, sławnym reportażyście, przez lata zdającym sprawozdania z podróży pielgrzymek papieskich do całego świata. Wieloletnim dziennikarzu, publicyście Radia Wolna Europa, które choć z mniejszą lub większą zajadłością zagłuszane przez komunistów, docierało wszakże do milionowego audytorium w kraju, czyniąc zeń jednego z najgłośniejszych i najbardziej znienawidzonych przez reżim radiowców polskich z tamtej strony. Obecny w swoim kraju ojczystym na falach eteru poprzez dziesiątki, setki, a z czasem chyba i tysiące swoich audycji literackich, felietonów aktualnych, fascynujących pogadanek przy kawiarnianym stoliku, wydawniczo pojawił się Tadeusz Nowakowski w Polsce najpierw w edycjach podziemnych lat 80. zrazu tomem szkiców zatytułowanym pięknie Kwiaty dla pielgrzyma, a niebawem najgłośniejszą swoją powieścią, to jest Obozem wszystkich świętych, który wnet, bo w roku 1990 ogłosił w oficjalnym pierwszym obiegu warszawski czytelnik. Powiedzmy może wprost, że Tadeusz Nowakowski był na antenie Radia Wolna Europa serdecznym sponsorem wszystkiego, co najcenniejsze w literackim dorobku zarówno emigracji, jak i kraju. Głównym i sądzę, że wyłącznym kryterium jego ocen artystycznych była wartość utworu, a nie wzgląd na postawy i wątpliwe nieraz zaangażowania autora czy autorów. Dla Tadeusza Nowakowskiego, redaktora raczej dobrze zorientowanego w różnego rodzaju literacko-perelowskich niuansach i życiorysowych łamańcach, to nie one ważyły na ocenach literackich. Jego obiektywizm i bezstronność, przywilej dobrej wiary i kredyt zaufania wobec twórców krajowych, czasem wręcz na wyrost, nie miał żadnego związku z jego własnymi perypetiami w PRL-u, a mówiąc wprost, z zajadłym tępieniem jego twórczości w kraju ojczystym. I w tym, proszę Państwa, także upatruje wielkość jego samego i czystość i wysoki ton moralny jego głosu z Monachium.
Drodzy słuchacze, co byśmy też dzisiaj za to dali, aby usłyszeć głos pana Adama? Ale za życia autora pana Tadeusza, jak wiemy, sztuki utrwalania głosów jeszcze nie znano.
Słuchają Państwo audycji literackiej Tadeusza Nowakowskiego, przygotowanej wiele lat temu w Radiu Wolna Europa.
Z relacji współczesnych dowiadujemy się, że Mickiewicz zaciągał z Wileńska, głos miał ciepły, śpiewał zresztą barytonem. A jaki głos miał Słowacki, Krasiński albo Norwid? Ilekroć zaglądam do dźwiękowego archiwum naszej rozgłośni, do płyto i taśmoteki, by przysłuchiwać się głosom poetów, którzy jeszcze nie tak dawno przebywali między nami, uświadamiam sobie, że horacjańskie wyzwanie non omnis moriar, nie wszystek umarłem, odnosi się nie tylko do utworów, głos także żyje po śmierci. Ale w naszej szkatułce pamiątek przechowujemy również głosy poetów żyjących i to tej miary, co Czesław Miłosz lub Zbigniew Herbert. Jan Lechoń, który przez blisko 6 lat współpracował w Nowym Jorku z rozgłośnią polską Radia Wolna Europa i pospołu z Józefem Witlinem, Kazimierzem Wierzyńskim, często brał udział w programach literackich, głos miał zachrypnięty, podobnie jak Jaracz, i miał też sobie tylko właściwy rodzaj ekspresji. Jan Lechoń składa życzenia wigilijne uwięzionemu prymasowi Polski Stefanowi Wyszyńskiemu. Z późniejszych informacji krajowych wynika, że kardynał dowiedział się o życzeniach przesłanych przez poetę z Ameryki na radiowej fali i był za nie Lechoniowi szczerze wdzięczny. Posłuchajmy słów autora karmazynowego poematu.
Wesołych świąt wołamy do nieugiętych szerzycieli tego boskiego wesela, do biskupów i kapłanów, którzy za naród słusznie oszczędzający swe siły wzięli na siebie brzemię mówienia głośno zakazanej prawdy. Wesołych świąt wołamy z głębi synowskich serc do kardynała Wyszyńskiego, który w oczach wszystkich Polaków, choć zawleczony do tajemnego więzienia, teraz właśnie stał się prawdziwym prymasem interreksem, odznaczonym władzą potężniejszą niż ją mieli dawni arcybiskupi gnieźnieńscy, bo zdobytą nieustraszoną odwagą, rozumem nie dającym się zbić swych dróg przez szaleńczą przemoc i niezawodnym poczuciem polskiego i chrześcijańskiego posłannictwa.
Wspominam, więc jestem, można by sparafrazować słowa Kartezjusza. Poeci, którzy po katastrofie wrześniowej 1939 znaleźli się w świecie nieproszonych gości, często doszukiwali się ideowej paranteli z twórcami wielkiej emigracji, świadomie lub nieświadomie. Istotnie egzodus jest nieodłącznym składnikiem kultury narodowej, a powtarzalność polskiego losu czymś więcej niż tylko literackim mitem. Antoni Słonimski w czasie wojny najpierw pisywał wiersze we Francji, a następnie w Anglii. Na jednym z wieczorów literackich w Londynie poeta przywołuje na pamięć Adama Mickiewicza.
Cóż by się z wami stało, nierozumne drzewa? Tartak by was pochłonął i pociął na deski, i tyle by z was było. Lecz w ziemi litewskiej razem z wami żył człowiek, który o was śpiewał. Po zaściankach na Litwie różni Mickiewicze żyliby zwykłą pracą przykladnych Polaków. Cóż by nas obchodziły te Tuchanowicze? Któż by pamiętał imię córki Wereszczaków? Po zaułkach wileńskich bracia Filomaci przeminęliby niklym, niepowrotnym cieniem. Dzisiaj szukamy imion i serc tych postaci, które w historii on podmalował wzruszeniem.
My wszyscy z niego, mówią poeci emigracyjni. Pan Antoni umiał czytać swoje wiersze, a dokumentem poetyckim szczególnej wagi, jakby sygnałem na fali historii, stał się wiersz patriotyczny Antoniego Słonimskiego, sławny Alarm. Czyta autor.
Uwaga, uwaga, przeszedł, koma trzy. Ktoś biegnie po schodach, trzasnęły gdzieś drzwi. Ze zgiełku i wrzawy dźwięk jeden wybucha i rośnie, koluje jękliwie, głos syren w oktawy, opada i wznosi się jęk. Ogłaszam alarm dla miasta Warszawy.
Tonację na pogodniejszą. Kazimierz Wierzyński, przed wojną piewca wiosny, wina, miłości, przestroju na emigracji struny swej liry, stał się sztandarowym bardem emigracji. Polskie drzewa często owocują pod jesień. Ale na spotkaniach z wielbicielami swej muzy, na seansach poetyckich w eterze, pan Kazimierz najchętniej recytował swoje dawne utwory, te sprzed potopu. Otwórzmy więc jeden z takich wieczorów autorskich, poczynając od wiersza Zielono mam w głowie, ułożonego przez poetę za młodu, u samego początku bogatego wierszobrania.
Zielono mam w głowie i fiołki w niej kwitną, na klombach mych myśli sadzone za młodu, pod słońcem, co dało mi duszę błękitną i który mi świeci bez trosk i zachodu. Obnoszę po ludziach mój śmiech, i bukiety rozdaję wokoło, i jestem radosną wichurą zachwytu i szczęścia poety, co zamiast człowiekiem powinien być wiosną.
Liryk Stanisław Baliński, którego nazywano w Londynie ostatnim Mohikaninem z Kamandra, jako recytator własnych wierszy nie był wzorem dykcji. Jego francuskie R bynajmniej nie wskazywało na pochodzenie z nowogródzkiej strony. Lata wojny spędził na emigracji, po Jałcie zaś ten świadomy bard tułactwa postanowił nie wracać do kraju. Niejednokrotnie słyszeliśmy go na wolnoeuropejskiej fali. Wspominał na przykład z lat dzieciństwa wizytę Henryka Sienkiewicza w warszawskim salonie rodziców, kiedy to pan Henryk przepowiedział mu karierę polskiego Mozarta. Zmarły w Londynie Baliński był niezłym pianistą, ale do historii literatury polskiej wchodzi jako autor wierszy osnutych nostalgią, aurą staromodności, urokiem swoistego emigrantyzmu. Oto Stanisław Baliński czyta swój wiersz pod tytułem Smutny młodzieniec.
W obcym, dalekim mieście wśród słoty wieczora i deszczu, co się kłębił na czarnym asfalcie, ujrzał jakiś młodzieniec w błysku reflektora twarz wiecznego przechodnia, co szedł w ciemnym palcie. Poznał go jak w olśnieniu i zawołał: Panie, nie opuszczaj mnie więcej, bom jak ty wygnaniec, jak ty jestem życia dotknięty żałobą, więc użal się nade mną i pozwól iść z tobą. Rzekł Chrystus: oddaj najprzód wszystko, co posiadasz, a przyjdź. A na to człowiek wyszeptał ze łzami: O Panie, Ewangelię, którą opowiadasz o młodzieńcu, co nie chciał dzielić się skarbami, pamiętam, ale moje odmienne są dzieje. Nie mam nic do oddania i nic do dzielenia. Straciłem dom i bliskich, i kraj, i nadzieję, i nie mam nic prócz wspomnień. Oddaj mi wspomnienia. Człowiek chciał mówić jeszcze, lecz milczał pobladły, ważąc przez chwilę w sercu słów ciężar okrutny, wreszcie opuścił głowę, ręce mu opadły i odszedł smutny.
Dzisiejszą audycję poświęciliśmy reporterowi papieża, emigracyjnemu pisarzowi i dziennikarzowi Radia Wolna Europa Tadeuszowi Nowakowskiemu, który po latach wygnania powrócił do Polski i zmarł tutaj w rodzinnej Bydgoszczy w marcu ubiegłego roku. Zapraszam Państwa do wysłuchania kolejnej audycji z tego cyklu za 2 tygodnie, w sobotę 25 stycznia o 20:30. Do usłyszenia.
Radio Wolna Europa. Historia i współczesność. Była to audycja Aliny Grabowskiej przy współpracy Niny Michalskiej. Realizacja Zbigniewa Oko.